Państwowa Komisja do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
Test przykładowy z języka polskiego jako obcego. Poziom średni ogólny B2. Część rozumienie ze słuchu. 5 zadań, 30 minut. Proszę uważnie słuchać nagrań. Przerwy między nagraniami proszę wykorzystać na zapoznanie się z zadaniami oraz na poprawę błędów i zastanowienie się nad brakującymi informacjami. Przed każdym nagraniem usłyszą Państwo sygnał. Uwaga! Proszę teraz obejrzeć cały test. Uwaga! Zaczynamy test. Zadanie pierwsze. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym przykładem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone dwukrotnie.
Wojtek to imię wyjątkowego szeregowca drugiego korpusu generała Andersa. Był na tyle niezwykłym żołnierzem, że w Szkocji zainicjowano kampanię na rzecz uczczenia go pomnikiem.
Pora zdradzić, że Wojtek był brunatnym niedźwiedziem przygarniętym przez żołnierzy drugiego korpusu. A my rozmawiamy z doktorem Jarosławem Gdańskim, historykiem i wydawcą. Czy rzeczywiście niedźwiedź Wojtek był żołnierzem, czy możemy go tak nazwać, czy tylko maskotką drugiego korpusu?
Żołnierz Wojtek, czy szeregowy Wojtek, był rzeczywiście żołnierzem, miał stopień szeregowego, czyli był, moglibyśmy powiedzieć, pełną gębą niedźwiedzią żołnierzem Wojska Polskiego.
Na czym więc polegały jego obowiązki jako niedźwiedzia, żołnierza?
On był swego rodzaju nawet nie tyle maskotką, co takim żywym symbolem polskich żołnierzy. Został przygarnięty, a właściwie odkupiony od Irakijczyka, młodego chłopaka, którego gdzieś tam samotnego spotkał i był tak naprawdę od małego przez tych żołnierzy rozpieszczany, karmiony. Jeździł z nimi w transportach, no była kolumna zaopatrywania samochodowa. Jeździł albo jako pilot, bo nie kierowca, kierować nie umiał, albo jeździł na pace, pilnował tam różnego rodzaju rzeczy. Jest nawet legenda, że nie tylko jeździł, nie tylko pilnował, ale w czasie bitwy pod Monte Cassino nawet przenosił pociski z magazynu na pierwszą linię i dlatego potem 22. kompania zrobiła sobie z niedźwiedzia z pociskiem w ręku swój taki znak wyróżniający, który był malowany na wszystkich pojazdach.
Wojtek, to imię wyjątkowego szeregowca drugiego korpusu generała Andersa. Był na tyle niezwykłym żołnierzem, że w Szkocji zainicjowano kampanię na rzecz uczczenia go pomnikiem.
Pora zdradzić, że Wojtek był brunatnym niedźwiedziem przygarniętym przez żołnierzy drugiego korpusu. A my rozmawiamy z doktorem Jarosławem Gdańskim, historykiem i wydawcą. Czy rzeczywiście niedźwiedź Wojtek był żołnierzem, czy możemy go tak nazwać, czy tylko maskotką drugiego korpusu?
Żołnierz Wojtek, czy szeregowy Wojtek, był rzeczywiście żołnierzem, miał stopień szeregowego, czyli był, moglibyśmy powiedzieć, pełną gębą niedźwiedzią żołnierzem Wojska Polskiego.
Na czym więc polegały jego obowiązki jako niedźwiedzia, żołnierza?
On był swego rodzaju nawet nie tyle maskotką, co takim żywym symbolem polskich żołnierzy. Został przygarnięty, a właściwie odkupiony od Irakijczyka, młodego chłopaka, którego gdzieś tam samotnego spotkał i był tak naprawdę od małego przez tych żołnierzy rozpieszczany, karmiony. Jeździł z nimi w transportach, no była kolumna zaopatrywania samochodowa. Jeździł albo jako pilot, bo nie kierowca, kierować nie umiał, albo jeździł na pace, pilnował tam różnego rodzaju rzeczy. Jest nawet legenda, że nie tylko jeździł, nie tylko pilnował, ale w czasie bitwy pod Monte Cassino nawet przenosił pociski z magazynu na pierwszą linię i dlatego potem 22. kompania zrobiła sobie z niedźwiedzia z pociskiem w ręku swój taki znak wyróżniający, który był malowany na wszystkich pojazdach.
Koniec zadania pierwszego. Zadanie drugie. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym przykładem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone dwukrotnie.
Kiedy kilka miesięcy temu okazało się, że będę jedyną Polką zaproszoną w podróż Orient Expressem po Polsce, bardzo się ucieszyłam. Spełniało się jedno z moich marzeń. Titanic na szynach, tak niegdyś nazywano pociąg, przyciągał mnie zawsze swoją legendą i historią o czasach świetności, szczególnie w latach 30. XX wieku. No i 15 lipca stawiłam się na Dworcu Gdańskim w Warszawie, zaopatrzona w bardzo szczegółowe instrukcje, także dotyczące obowiązującego stroju. Tłumy warszawiaków na peronie oglądały długi, lśniący, granatowo-biały skład. Pogoda była tego dnia bardzo piękna, a bezpośredniego dostępu do pociągu chroniła służba ochrony kolei i policja. Tylko właściwie zagraniczni turyści podróżujący Orient Expressem mogli wejść na peron, gdzie stał słynny pociąg. No i tu się dla mnie zaczęły schody, bo podeszłam do pana policjanta i powiedziałam, że bardzo przepraszam, chciałabym przejść, bo jadę tym pociągiem. A on się popukał w czoło i mówi, no pewnie proszę pani, my wszyscy jedziemy, jak tu stoimy. No więc musiałam się uciec do pomocy, zadzwoniłam do kogoś, kto już stał po drugiej stronie, tam to był menedżer pociągu Belk i on przeprowadził mnie już na peron, gdzie stał pociąg, gdzie właściwie załoga pociągu witała wsiadających. Tam oczywiście był taki piękny dywan rozłożony, załoga w białych rękawiczkach, w umundurowaniu. Ta podróż była zatytułowana Słowiańskie marzenia, ponieważ to była pierwsza podróż Orient Expressu do Europy Wschodniej. No i zaprowadzono mnie do przedziału. Miałam taki osobisty przedział, ale długo w nim nie siedziałam. Wzięłam magnetofon i pobiegłam, czy też powinnam powiedzieć, udałam się wolnym krokiem do pianobaru, gdzie spotkałam bardzo sympatycznego Amerykanina turystę. Kiedy kilka miesięcy temu okazało się, że będę jedyną Polką zaproszoną w podróż Orient Expressem po Polsce, bardzo się ucieszyłam. Spełniało się jedno z moich marzeń. Titanic na szynach, tak niegdyś nazywano pociąg, przyciągał mnie zawsze swoją legendą i historią o czasach świetności, szczególnie w latach 30. XX wieku. No i 15 lipca stawiłam się na Dworcu Gdańskim w Warszawie, zaopatrzona w bardzo szczegółowe instrukcje, także dotyczące obowiązującego stroju. Tłumy warszawiaków na peronie oglądały długi, lśniący, granatowo-biały skład. Pogoda była tego dnia bardzo piękna, a bezpośredniego dostępu do pociągu chroniła służba ochrony kolei i policja. Tylko właściwie zagraniczni turyści podróżujący Orient Expressem mogli wejść na peron, gdzie stał słynny pociąg. No i tu się dla mnie zaczęły schody, bo podeszłam do pana policjanta i powiedziałam, że bardzo przepraszam, chciałabym przejść, bo jadę tym pociągiem. A on się popukał w czoło i mówi, no pewnie proszę pani, my wszyscy jedziemy, jak tu stoimy. No więc musiałam się uciec do pomocy, zadzwoniłam do kogoś, kto już stał po drugiej stronie, tam to był menedżer pociągu, Belk, i on przeprowadził mnie już na peron, gdzie stał pociąg, gdzie właściwie załoga pociągu witała wsiadających. Tam oczywiście był taki piękny dywan rozłożony, załoga w białych rękawiczkach, w umundurowaniu. Ta podróż była zatytułowana Słowiańskie marzenia, ponieważ to była pierwsza podróż Orient Expressu do Europy Wschodniej. No i zaprowadzono mnie do przedziału. Miałam taki osobisty przedział, ale długo w nim nie siedziałam. Wzięłam magnetofon i pobiegłam, czy też powinnam powiedzieć, udałam się wolnym krokiem do pianobaru, gdzie spotkałam bardzo sympatycznego Amerykanina turystę.
Koniec zadania drugiego. Zadanie trzecie. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym przykładem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone dwukrotnie.
To będzie przygoda motoryzacyjna?
Tak, zdecydowanie motoryzacyjna. Ja miałam kłopoty z alarmem w samochodzie. Parę razy mi się psuł, na przykład jechałam, a on wył złośliwie. Wydawało się, że już jest wszystko dobrze, aż tu pewnego dnia wychodzę sobie z domu, pik, pik, robię pilotem, nic, cisza, głucho. No to próbuję kluczykiem. Nie chcę wejść w zamek, no ale zimno. Nagrzewam kluczyk zapalniczką, nie pomaga. Miły pan zatrzymał się, pożyczył mi płyn do rozmrażania zamków. Nie pomogło. Ewidentnie coś się zepsuło. Ale ponieważ miałam już doświadczenia z zepsutym alarmem, zadzwoniłam po fachowców. Po pół godzinie przyjechali, próbują. No, popsute jest absolutnie. 40 minut zajęło nam rozbieranie zamka, otwieranie samochodu. Panowie zdiagnozowali, że jest to problem z kluczykiem, ponieważ kluczyk również nie chciał wejść w stacyjkę. Kolejne manewry polegające na tym, żeby coś w kluczyku zmienić. Tak upłynęła nam kolejna godzina. I przyszedł właściciel tego samochodu. Nie był to mój numer rejestracyjny. Zgadzał się właściwie wyłącznie kolor i marka, ale przecież ja nie za każdym razem spoglądam na tablicę rejestracyjną. Na szczęście wszystko się dobrze skończyło. Pan był bardzo miły, bardzo się uśmiał z tej przygody, chociaż kolejne pół dnia zabrało nam składanie jego samochodu do kupy.
Thank you.
To będzie przygoda motoryzacyjna?
Tak, zdecydowanie motoryzacyjna. Ja miałam kłopoty z alarmem w samochodzie. Parę razy mi się psuł, na przykład jechałam, a on wył złośliwie. Wydawało się, że już jest wszystko dobrze, aż tu pewnego dnia wychodzę sobie z domu, pik, pik, robię pilotem, nic, cisza, głucho. No to próbuję kluczykiem. Nie chcę wejść w zamek, no ale zimno. Nagrzewam kluczyk zapalniczką, nie pomaga. Miły pan zatrzymał się, pożyczył mi płyn do rozmrażania zamków. Nie pomogło. Ewidentnie coś się zepsuło, ale ponieważ miałam już doświadczenia z zepsutym alarmem, zadzwoniłam po fachowców. Po pół godzinie przyjechali, próbują. No, popsute jest absolutnie. 40 minut zajęło nam rozbieranie zamka, otwieranie samochodu. Panowie zdiagnozowali, że jest to problem z kluczykiem, ponieważ kluczyk również nie chciał wejść w stacyjkę. Kolejne manewry polegające na tym, żeby coś w kluczyku zmienić. Tak upłynęła nam kolejna godzina. I przyszedł właściciel tego samochodu. Nie był to mój numer rejestracyjny. Zgadzał się właściwie wyłącznie kolor i marka, ale przecież ja nie za każdym razem spoglądam na tablicę rejestracyjną. Na szczęście wszystko się dobrze skończyło. Pan był bardzo miły, bardzo się uśmiał z tej przygody, chociaż kolejne pół dnia zabrało nam składanie jego samochodu do kupy.
Koniec zadania trzeciego. Zadanie czwarte. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym przykładem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone dwukrotnie.
Pierwsza słuchaczka, pani Eulalia z Warszawy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Chciałam powiedzieć o swoich wrażeniach. Bardzo krótko, bo to śmieszne wrażenie takie. 75 rok, Warszawa, Żoliborz, osiedle Piaski na Żoliborzu, a w nim szkoła podstawowa, a na rozpoczęcie szkoły dla dzieci, dzieciom zafundowano spotkanie w sali gimnastycznej. Bardzo poważnie to wyglądało. Dziewczęta z kokardkami takimi typowo świątecznymi, granatowo lub biało-granatowymi.
Tak, no tak, ale to właśnie pani zapadło w pamięć.
Tak, dokładnie to. Nigdzie siedziałam, nie jaki nauczyciel, tylko to.
Dziękuję pani bardzo i pozdrawiam serdecznie. I pan Leonard z Warszawy.
To moją szkołę, jak że był gabinet lekarski, był gabinet stomatologiczny, była wspaniała stołówka, były świetne obiady. Ja do dziś nie pamiętam, kotlet i kartofle i marchewka z groszkiem. Coś wspaniałego. Był mielony,
oczywiście.
Ale w szkole, no, pamiętam przepiękny mundurek szkolny, błyszczący, granatowy i z odpinanym białym kołnierzykiem. To była w ogóle fantastyczna sprawa, bo było to praktyczne, bo tego mundurka nie trzeba było prać, a prało się tylko kołnierzyk.
Przemysław z Wrocławia. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Chciałem powiedzieć o pierwszym dniu w szkole, ale w szkole średniej. Chodzi o to, że przez cały swój czas, przez całe 8 lat, które chodziłem do szkoły podstawowej, nie lubiłem w ogóle żadnych przedmiotów ścisłych, typu matematyka, fizyka, chemia. A w szkole średniej było właśnie nastawienie nauczyciela z fizyki takie, że dzięki niej, w sumie tej nauczycielce, po prostu polubiłem ten przedmiot.
Iwona z Pruszkowa. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie. No proszę Państwa, jak pamiętam pierwszy dzień, przede wszystkim co? No pedagog, no wychowawczyni, no pamiętam. Biała pieczka, granatowa spódniczka, białe skarpetki i ta kochana kobieta, kochana wychowawczyni.
Pierwsza słuchaczka, pani Eulalia z Warszawy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Chciałam powiedzieć o swoich wrażeniach. Bardzo krótko, bo to śmieszne wrażenie takie. 75 rok, Warszawa, Żoliborz, osiedle Piaski na Żoliborzu, a w nim szkoła podstawowa, a na rozpoczęcie szkoły dla dzieci, dzieciom zafundowano spotkanie w sali gimnastycznej. Bardzo poważnie to wyglądało. Dziewczęta z kokardkami takimi typowo świątecznymi, granatowo lub biało-granatowymi.
Tak, no tak, ale to właśnie pani zapadło w pamięć.
Tak, dokładnie to. Nigdzie siedziałam, nie jaki nauczyciel, tylko to.
Dziękuję pani bardzo, no, i pozdrawiam serdecznie. I pan Leonard z Warszawy.
To moją szkołę, jak że był gabinet lekarski, był gabinet stomatologiczny, była wspaniała stołówka, były świetne obiady. Ja do dziś nie pamiętam, kotlet i kartofle i marchewka z groszkiem. Nie? Coś wspaniałego. Był mielony
oczywiście.
Ale w szkole, no, pamiętam przepiękny mundurek szkolny, błyszczący, granatowy i z odpinanym białym kołnierzykiem. To była w ogóle fantastyczna sprawa, bo było to praktyczne, bo tego mundurka nie trzeba było prać, a prało się tylko kołnierzyk.
Przemysław z Wrocławia. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Chciałem powiedzieć o pierwszym dniu w szkole, ale w szkole średniej. Chodzi o to, że przez cały swój czas, przez całe 8 lat, które chodziłem do szkoły podstawowej, nie lubiłem w ogóle żadnych przedmiotów ścisłych, typu matematyka, fizyka, chemia. A w szkole średniej było właśnie nastawienie nauczyciela z fizyki takie, że dzięki niej, w sumie tej nauczycielce, po prostu polubiłem ten przedmiot.
Iwona z Pruszkowa. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie. No proszę Państwa, jak pamiętam pierwszy dzień, przede wszystkim co? No pedagog, no wychowawczyni, no pamiętam, biała pieczka, granatowa spódniczka, białe skarpetki i ta kochana kobieta, kochana wychowawczyni.
Koniec zadania czwartego. Zadanie piąte. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym przykładem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone dwukrotnie.
Oddałam do pralni jasny żakiet z okropną plamą. I już, kiedy go przyjmowano, byłam ostrzegana, że być może nic się nie da z tym zrobić. Tak rzeczywiście się stało. Po kilku dniach wróciłam do pralni, okazało się, że plama jak była, tak jest. Ale trafiłam na bardzo miłą, młodą osobę, która bardzo się przejęła moim żakietem i postanowiła, że jeszcze dołoży różnych starań, aby jednak tą plamę usunąć. Wzięła ode mnie numer telefonu, umówiłyśmy się za kilka dni na kontakt. Zadzwoniła do mnie. Niestety okazało się, że kolejna metoda zawiodła, ale pani była pełna nadziei i jeszcze chciała coś na moim żakiecie wypróbować. Te próby też spełzły na niczym i po paru dniach pani zadzwoniła do mnie i zapytała, czy wyrażę zgodę na poeksperymentowanie domowymi babcinymi sposobami. No nie miałam nic do stracenia, więc oczywiście wyraziłam. I te sposoby okazały się skuteczne. Odbierałam żakiet gorąco tej pani dziękując, ona nie chciała nawet żadnych dodatkowych pieniędzy. No, co by nie mówić, uratowała mój żakiet. W związku z tym postanowiłam, że napiszę pismo z podziękowaniami i pochwałami pod adresem tej pani do dyrekcji, której podlega ta pralnia. No i napisałam. 3 tygodnie później dostałam odpowiedź. W odpowiedzi na pani pismo z dnia... W sprawie sytuacji, jaka miała miejsce dnia, wyrażamy ubolewanie. Jednocześnie informujemy, iż pracownica punktu numer została upomniana. Pozostajemy z nadzieją, że korzystając z usług naszych pralni, nie trafi pani na podobną obsługę. Oddałam do pralni jasny żakiet z okropną plamą. I już, kiedy go przyjmowano, byłam ostrzegana, że być może nic się nie da z tym zrobić. Tak rzeczywiście się stało. Po kilku dniach wróciłam do pralni, okazało się, że plama jak była, tak jest. Ale trafiłam na bardzo miłą, młodą osobę, która bardzo się przejęła moim żakietem i postanowiła, że jeszcze dołoży różnych starań, aby jednak tą plamę usunąć. Wzięła ode mnie numer telefonu, umówiłyśmy się za kilka dni na kontakt. Zadzwoniła do mnie. Niestety okazało się, że kolejna metoda zawiodła, ale pani była pełna nadziei i jeszcze chciała coś na moim żakiecie wypróbować. Te próby też spełzły na niczym i po paru dniach pani zadzwoniła do mnie i zapytała, czy wyrażę zgodę na poeksperymentowanie domowymi babcinymi sposobami. No nie miałam nic do stracenia, więc oczywiście wyraziłam. I te sposoby okazały się skuteczne. Odbierałam żakiet gorąco tej pani dziękując, ona nie chciała nawet żadnych dodatkowych pieniędzy. No, co by nie mówić, uratowała mój żakiet. W związku z tym postanowiłam, że napiszę pismo z podziękowaniami i pochwałami pod adresem tej pani do dyrekcji, której podlega ta pralnia. No i napisałam. 3 tygodnie później dostałam odpowiedź. W odpowiedzi na pani pismo z dnia... W sprawie sytuacji, jaka miała miejsce dnia, wyrażamy ubolewanie. Jednocześnie informujemy, iż pracownica punktu numer została upomniana. Pozostajemy z nadzieją, że korzystając z usług naszych pralni, nie trafi pani na podobną obsługę.
Koniec zadania 5. Proszę teraz sprawdzić cały test. Koniec części Rozumienie ze słuchu.